Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, Maryja, która nam towarzyszy w czasie naszych rekolekcji, mówi nam to samo, co powiedziała w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. Maryja, która zawsze prowadzi do Chrystusa, która zawsze wskazuje na Chrystusa i mówi do nas, przypomina nam, to z Nim się zaprzyjaźnijcie. Z Jezusem kroczcie przez życie, naśladujcie Go i nieście Go innym. Powiedzieliśmy sobie, rozważając, co Maryja by nam podpowiedziała, doradziła, że na pewno na pierwszym miejscu Maryja by nas zachęcała do tej prostej, ufnej modlitwy, jaką jest Różaniec Święty. Taka wręcz dziecięca modlitwa, a jednocześnie niesamowicie skuteczna. Co jeszcze by nam Maryja doradziła, co by nam podpowiedziała? Myślę, że Maryja by nam podpowiedziała jeszcze jedną modlitwę, jeszcze piękniejszą, świętszą, najdoskonalszą, najskuteczniejszą, a jednocześnie najtrudniejszą, w której właśnie uczestniczymy. Eucharystia, msza święta, najświętsza ofiara. Myślę, że Maryja by nas właśnie do tego zachęcała, żebyśmy jak najczęściej, jak najpiękniej uczestniczyli w Eucharystii. Moi drodzy, czytamy między innymi w katechizmie Kościoła katolickiego takie słowa. Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Czy tak jest w naszym życiu, że Eucharystia jest źródłem i zarazem naszego chrześcijańskiego, katolickiego życia? Bo jakże często się dyspensujemy od Eucharystii, a zimno, a gorąco, a wiecznie, a ślisko, a zawsze coś. Źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W innym miejscu katechizmu czytamy, Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Na sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza na sposób myślenia. Znowu święty Jan Paweł II w encyklice Eucharystii rozpoczyna ją tak. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. W innym miejscu tej encykliki święty Jan Paweł II napisał: Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa swojego Pana nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar samego z siebie, z własnej osoby, w swym świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. Święty Jan Paweł II przypomina nam, że pośród wszystkich darów, jakie zostawił nam Chrystus, Eucharystia jest największym darem. I moi drodzy, nawet wtedy, kiedy tej Eucharystii przewodniczy papież, biskup, proboszcz, kapłan i kiedy wszystko jest tak pięknie śpiewane, orkiestra, chór, organista, wszystko śpiewane, a wtedy, kiedy ten kapłan wszystko recytuje, i kiedy nam się tak po ludzku wydaje, może, że jakby tak się jakby śpieszył, tak recytuje, w pośpiewie, gdzieś śpieszył. Każda jest ważna. Każda jest pamiątką ofiary Chrystusa. Ale jakże ważne jest nasze osobiste zaangażowanie. Bo nawet do tego, co najświętsze, najpiękniejsze, możemy tak po ludzku się przyzwyczaić i wpaść w taką rutynę. Gdzieś tam w ostatniej chwili nawet wręcz wbiec do kościoła, usiąść, coś tam ze wszystkimi zaśpiewać, wstać, uklęknąć, coś wysłuchać, wyjść i się dziwimy, że nie ma owoców Eucharystii. Dzisiaj się ma wrażenie, że czym krótsza Eucharystia, tym lepiej. Czym krócej, tym lepiej. Święty Ojciec Pio, który sprawował Eucharystię 5 godzin. Ludzie nawet kilka godzin wcześniej przychodzili, żeby siadać szybko, jak najbliżej w pierwszych ławkach, żeby być najbliżej tych niesamowitych, wielkich tajemnic. Moi drodzy, o Eucharystii moglibyśmy wypowiedzieć wiele konferencji, nauk i to, ilekolwiek byśmy powiedzieli, to nigdy, nigdy do końca nie zrozumiemy, czym tak naprawdę jest Eucharystia, msza święta. Moglibyśmy przeanalizować każdy gest, każde słowo, każdą postawę, bo wszystko jest ważne. Zobaczmy, rozpoczynamy Eucharystię, tak tutaj rozpoczęliśmy od znaku Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak jak rozpoczynamy każdy nasz dzień, każdą modlitwę. Jeszcze leżę w łóżku, co się dopiero obudziłem, a już robię znak Krzyża Świętego. Już idę spać, już leżę w łóżku, już zasypiam i na koniec dnia czynię znak Krzyża Świętego. Bo wszystko chcemy dokonywać w imię jedynego Boga w trzech osobach. Później po obrzędach wstępnych przechodzimy do liturgii słowa. Tak jak teraz, Kościół wybrał na dzisiejszy dzień czytanie pierwsze, psalm, fragment Ewangelii. Czytamy z tego lekcjonarza i mocno wierzymy, że to nie jest jakaś książka. My mocno wierzymy, że to jest Słowo Boga. Jak mówi nam autor listu do Hebrajczyków, żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż miecz obosieczny, przenikające całe nasze życie, myślenie, działanie. My mocno wierzymy, że to Słowo Boże, nieraz pisane wiele wieków temu, jest wciąż żywe, prawdziwe i autentyczne, skierowane do nas bardzo osobiście. Pięknym przykładem jest dla nas święty Hieronim. Żył taki święty w IV wieku, prawie 30 lat mieszkał w Betlejem, blisko Groty Narodzenia. Ci, co może byli w Betlejem albo będą, to sobie przypomną. Jest taka grota dzisiaj zamieniona na kaplicę świętego Hieronima. I dokonał niesamowitego dzieła, mianowicie takiego, że nie tylko, że przeczytał całe Pismo Święte, wszystkie 73 księgi Starego, Nowego Testamentu, ale on jeszcze je przepisał, ręcznie przepisał. I przepisując tłumaczył z tak zwanych języków oryginalnych, hebrajski, grecki, aramejski. Przetłumaczył na język łaciński. Jego tłumaczenie nazywamy Wulgatą. To tłumaczenie obowiązywało w liturgii Kościoła prawie 1500 lat. Gdzie mamy, chyba Pismo Święte jest jedyną księgą na świecie, która została przetłumaczona na wszystkie możliwe języki świata i dialekty. Napisał święty Hieronim wiele komentarzy do Pisma Świętego. Nawet chodził w nocy do Żyda, do rabina, żeby uczyć się hebrajskiego, żeby jeszcze lepiej zrozumieć język Pisma Świętego. I pisząc wiele komentarzy, napisał taki jeden, chyba najbardziej znany, gdzie napisał, wypowiedział się, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. To znaczy, że ten, kto nie czyta, nie rozważa, nie wprowadza w swoje życie Pisma Świętego, nie może powiedzieć, że zna Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś nas poprosi, słuchaj, weź mi przepisz całe Pismo Święte. Ktoś by się zgodził? Chyba nikt. Ile by nam to zajęło czasu? Tygodni, miesięcy, lat? Zapewne każdy z nas ma w swoim domu egzemplarz Pisma Świętego. No, w języku polskim mamy wiele tłumaczeń, w niemieckim myślę także. W polskim najbardziej znana Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawsko-Praska, Paulińska. Dzisiaj taka modna, w cudzysłowie, modna Biblia Nawarska. Jest na razie tylko Nowy Testament, jest wiele komentarzy, żeby lepiej zrozumieć Pismo Święte. Ale nie chodzi o to, żeby mieć, ale żeby czytać. I jestem mocno przekonany, gdybyśmy choćby jeden rozdział, jedną stronę codziennie pięknie czytali, rozważali, to sami byśmy się zadziwili, jak to Słowo Boże wpływa na nasze życie i je przemienia. I nawet kiedy, moi drodzy, czytamy sami, czy jakby słuchamy, tak jak teraz w czasie mszy świętej słuchaliśmy Słowo Boże, jakże ważne jest, żeby zapamiętać choćby jedną myśl, jedno zdanie, jedną refleksję, którą Bóg bardzo osobiście kieruje do każdego z nas. Jest to tak zwane, byśmy mieli słowo, dzisiaj słowem spersonalizowane, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną historię życia, inne doświadczenie wiary i każdy z nas co innego wyłapie, co innego wysłucha, inną myśl, inne zdanie, które Bóg bardzo osobiście kieruje do każdego z nas. A później, tak jak teraz, kazanie, homilia czy nauka rekolekcyjna, później następnie modlitwa powszechna, modlitwa wiernych. Kapłan, który wypowiada według przepisów, ma być ich sześć wezwań, ale możemy tak w cichości swojego serca dołączyć swoją modlitwę. Trudno by było, żeby każdy na głos wypowiadał swoją modlitwę, ale tak cicho w sercu możemy w tym momencie, dlatego nazywa modlitwą wiernej, modlitwą powszechną, możemy dołączyć swoją modlitwę, swoją intencję. A później, kiedy przejdziemy do obrzędów, do części eucharystycznej, obrzędów eucharystycznych, najważniejszej części liturgii eucharystycznej, do najważniejszej części mszy świętej, chciałoby się zapytać, moi drodzy, tak zobaczmy, Kościół jest tak skonstruowany, piękny Kościół, wszyscy się patrzą tutaj, ławki są w tym skierowane. Które miejsce w Kościele jest najważniejsze? Które? Teraz sobie popatrzymy, może ktoś powie o tabernakulum. Tabernakulum, bo tam jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Nawet taka lampeczka się świeci, pokazuje, że tam Pan Jezus jest. I nie będzie miał racji. To nie tabernakul jest najważniejsze w Kościele. Dzisiaj nawet jak się buduje takie nowoczesne kościoły, to tabernakula są w kaplicy bocznej. Bo najważniejszym miejscem każdego kościoła jest ten stół, ten ołtarz marmurowy. To dlatego kościoła został wybudowany ten ołtarz, ten kościół dla ołtarza. No przed soborem prawdopodobnie ten kościół był budowany, to był ten ołtarz z tyłu, gdzie jest tabernakulum, ale dlatego dla ołtarza buduje się wszystkie kościoły, nie odwrotnie. Wszystkie bazylki, katedry, przepiękne, olbrzymie. Bo na tym ołtarzu także podczas tej mszy świętej dokona się jeden z największych cudów. Na takie proste słowa kapłana, bierzcie i jedźcie, bierzcie i pijcie. To jest ciało moje, to jest krew moja. Zwykła hostia, zwykły chleb przemieni się, przeistoczy się w ciało Boga, w ciało Chrystusa. Zwykłe gronowe wino przemieni się, przeistoczy się w krew Boga, w krew Chrystusa. Mimo tego, że widzimy, smakujemy, jest inaczej. Ale wiara mówi nam tak, tu jest prawdziwie, rzeczywiście, realnie obecny Chrystus. I my jesteśmy tego świadkami podczas każdej mszy świętej. Dlatego też kapłan powie, ma tam cztery możliwości, takie wezwanie, oto wielka tajemnica wiary. Bo potrzeba wiary. Widzę, smakuje wino, chleb, a wiara mówi nie, ciało i krew Chrystusa, ciało, krew Boga. A później po modlitwach w jedności z Ojcem Świętym, z biskupem, z kapłanami, z wszystkimi wiernymi i za zmarłych, kapłan zarecytuje albo odśpiewa taką doksologię. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. A my odpowiemy słowo Amen. Ale nawet nieświadomie odpowiemy najważniejsze Amen w całej mszy świętej. Amen, czyli niech tak będzie, niech się tak stanie. To jest najważniejsze amen w całej mszy świętej. Nie te na początku, nie te na końcu, w tym momencie. Dlatego nieraz podczas uroczystej mszy świętej to amen jest nawet śpiewane trzykrotnie, bo chcemy potwierdzić, aby i w naszym życiu wszystko się dokonywało przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, aby On był najważniejszy. A później wspólnie odmówimy tą modlitwę, którą nauczył nas sam Pan Jezus, modlitwę Ojcze Nasz. A później po Baranku Bożym będziemy mogli podejść tutaj do ołtarza i przyjąć ciało Boga. Kiedy kapłan nam ukaże małą hostię, powie ciało Chrystusa, a my z wiarą potwierdzimy, mówiąc amen. Ale jednocześnie pamiętajmy, żeby przystąpić do komunii świętej, przyjąć ciało Jezusa, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszy, być w łasce uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego, a drugi to zachować tak zwany post eucharystyczny. I na koniec kapłan nas pobłogosławi. Pobłogosławi w imię Boga Wszechmogącego i powie do nas: idźcie w pokoju Chrystusa. Ile nam dzisiaj brakuje pokoju w sercu. Tyle różnych obaw, lęków, strachów, tego, co dzieje się wokół nas, w naszych rodzinach, w Europie, na świecie. A tu słyszymy, że otrzymujemy pokój Chrystusowy i z tym pokojem wrócimy do naszych domów, do naszych rodzin. Moi drodzy, Chrystus, który widzi naszą słabość, widzi, że nie zawsze pięknie uczestniczymy w tej Eucharystii, nie zmęczeni po całym dniu, gdzieś tam rozproszenia, myśli, myślimy co po mszy świętej, jak to wrócić bezpiecznie do domu, ktoś może jeszcze musi coś zjeść, ktoś musi jeszcze jakieś zakupy zrobić, myślimy, planujemy te rozproszenia i żeby utwierdzić naszą wiarę, że Bóg jest obecny w każdej mszy świętej, w kapłanie, w ludzie Bożym, w swoim słowie i na ołtarzu, Jezus dokonuje pewnych cudów, pewnych znaków, aby umocnić naszą wiarę. Takim mocnym znakiem jest życie i śmierć niejakiej Marty Robin, francuskiej mistyczki, stygmatyczki, która zmarła w 1981 roku. Na swoim ciele nosiła stygmaty upodniebiające ją do Chrystusa. W 1918 roku zdiagnozowano u niej paraliż kończyn dolnych i górnych, a także zanik odruchu przełykania. Lekarze nie potrafili postawić jednoznacznej diagnozy. Dopiero w drugiej połowie XX wieku znano, że najprawdopodobniej chorowała na wirusowe zapalenie mózgu. W 1920 roku, 8, dotknęła ją blokada krążenia krwi w kończynach, czego skutkiem był brak możliwości samodzielnego poruszania się. Kobieta, której ciało przez 52 lata było owładnięte paraliżem. I teraz posłuchajmy. Przez ostatnie 49 lat swojego życia w ogóle nie spała i niczego nie jadła. Dobrze słyszymy, nie 49 dni, tygodni, miesięcy, 49 lat w ogóle nie spała i nic nie jadła. Czy jest to możliwe? Ona tylko przyjmowała małą hostię, komunię świętą. Jakże mocny znak od Boga dla nas, żebyśmy jak najpiękniej, najczęściej uczestniczyli w Eucharystii i karmili się ciałem Chrystusa. Żeby umocnić naszą wiarę, Jezus także dokonuje pewnych cudów, tak zwanych cudów eucharystycznych. Ich jest już kilkanaście czy kilkadziesiąt w różnych zakątkach naszego globu. Chyba takim najbardziej znanym jest ten pierwszy, chyba to był pierwszy w VIII wieku, w Lanciano we Włoszech, kiedy kapłan Bazyliani, nie znamy nawet jego imienia, tak po ludzku zwątpił, no jak to możliwe, żeby na słowa kapłana bierzcie, jedźcie, bierzcie, pijcie, to jest ciało moje, to jest krew moja. Zwątpił po ludzku i kiedy, jak mówi historia, kiedy wypowiadał słowa konsekracji, słowa przeistoczenia, w jego dłoniach hostia przemieniła się w ludzkie ciało. Wino przemieniło się, przeistoczyło się w ludzką krew. Zakrzepą w pięciu różnych wielkościach grudek. VIII wiek, mamy XXI wiek. Kiedy w ubiegłym wieku żyjemy na przełomach wieku. Kościół pozwolił w latach 70. zbadajmy, co się właściwie stało. Badania wykazały, że to rzeczywiście, prawdziwie, realnie ludzkie ciało, ludzka krew wzięta z tkanki mięśniowej serca. Ludzka krew, ludzkie ciało bez żadnej konserwacji od 8 wieku do dzisiaj jest, nie spleśniało, nie zbutwiało. Można jechać, zobaczyć, pomodlić się. Czy inny ciekawy cud eucharystyczny, który dokonał się w Buenos Aires 18 sierpnia 1996 roku. Tak teraz po mszy świętej wieczornej starsza pani przychodzi do zakrystii, mówi do księdza, proszę księdza, tam z tyłu przy wyjściu z kościoła między świeczkami leży hostia. No cóż by tam hostia robiła? Ksiądz idzie zobaczyć, rzeczywiście leży hostia. Nie mógł jej przyjąć, bo była taka już sprofanowana, brudna od tego dymu, od tych świec. Wziął z namaszczeniem, przeniósł do pojemniczka, które stoi w każdym kościele przy tabernakulum. Tam włożył, zostawił, zapomniał. Kiedy po kilku dniach, 26 sierpnia, idzie, zagląda, patrzy, nie ma hostii. Hostia przemieniła się w ludzkie ciało. Powiadomił swojego biskupa, zresztą byłego papieża Franciszka. Ten pozwolił w roku 99, żeby dopuścić do badań, została wzięta próbka, odesłana do Nowego Jorku, do badaczy z kardiologii, z kryminalistyki, ale nie sugerując, nie mówiąc, skąd próbka została wzięta. Po badaniach profesor mówi, no rzeczywiście, prawdziwie, realnie jest to ludzkie ciało wzięte z tkanki mięśniowej serca. Ale za chwilę dopowiada, że kiedy ów próbka była brana, ów mężczyzna żył. Próbka była brana z żywego organizmu. Za chwilę dopowiada, że kiedy próbka była brana, ów mężczyzna przeżywał jakąś mękę, agonię. I mówią, panie profesorze, to jest próbka wzięta z hostii, która przemieniła się w ludzkie ciało. I miał powiedzieć, że nauka nie jest w stanie tego wyjaśnić. No bo nie jest. Potrzeba wiary. Trzeba wołać, Panie, przymnóż nam wiary. Jak zapewne wiemy, mamy już 2 cuda eucharystyczne w Polsce. Pierwszy w Sokółce 12 października 2008 roku, drugi w Lednicy. Ten w Sokółce, który będzie w Polsce, można pojechać, zobaczyć, jest wystawiony. Jako ksiądz, jak tam byłem, no to mogłem sobie bliżej podejść, zrobić zdjęcie. W Sokółce cud jest tak ciekawie inny od tych pozostałych cudów eucharystycznych, gdzie cała hostia przemienia się w ludzkie ciało. W Sokółce, kiedy trzeba bardzo blisko, bardzo dobrze przyjrzeć się, jeszcze widać kawałek hostii, chleba. Z tej hostii wychodzi ludzka żyłka i jest ludzkie ciało. Jakby jeszcze bardziej Chrystus nam chciał pokazać, że jest prawdziwie, rzeczywiście, realnie obecny w każdej mszy świętej. Moi drodzy, to Jezus przecież powiedział do nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, kiedy jest wam ciężko, trudno, samotnie, kiedy przeżywacie cierpienie. Przyjdźcie do mnie tutaj, na Eucharystię, aby nakarmić się Słowem Bożym, ciałem Chrystusa, a Chrystus nam pobłogosławi, umocni. Korzystajmy z tego największego daru, jaki zostawił nam Chrystus. Amen.